akcja do tego czasu działa się w Szumem, widzicie tam na północy, a dzisiaj przenosimy się do Gilgal. To jest ta kropeczka nad samym Jordanem. Nad samym Jordanem. I teraz możemy już. Także dzisiejszy urywek, słuchajcie, o jedzeniu, recepta na zdrowie, tytuł. I dzisiejszy urywek to Druga Królewska, czwarty rozdział, od wersetu 38 do 44. Tak więc Druga Królewska, czwarty rozdział, zacznijmy od 38 wersetu. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy siedzieli naprzeciwko niego i patrzyli na niego, rzekł do swojego sługi: Postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać ziół, jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę. A przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: Śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: Więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: Rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza i przyniósł dla męża Bożego z chleby z pierwocin, pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego, nowego ziarna. A on rzekł: Daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: Jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to: Daj to tym ludziom, niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan: Najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że to jesteś Ty, który nas karmisz, że to Ty sprawiasz, że pokarm, który obecnie jemy, nie jest tylko zwykłym pokarmem, ale ten pokarm sprawia, że ustawicznie jesteśmy odnowieni ku życiu, które nie ustanie, ku życiu wiecznemu, dlatego że życie wieczne to jest poznanie Ciebie, Panie Jezu. Prosimy o Boże, zechciej poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa, tak abyśmy odebrali pouczenie, wszelką zachętę, abyśmy okazali się nie naiwni, ale tak jak należy, mądrzy, baczący na zagrożenia, które zewsząd na naszej drodze powstają. Prosimy jeszcze raz o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo. Amen. Także jest mowa. Zamknie się, nie zamknie. Jest mowa o jedzeniu. I słuchajcie, żeby tak na sam początek się już usprawiedliwić, żebyście później nie mówili, że o, znowu wyciągasz, dopatrujesz się zbyt wielu rzeczy w tym urywku, których tam nie ma, to nie, tak naprawdę nie skarżycie się. Ale kiedy mówimy o jedzeniu, to powinniśmy od razu momentalnie wiedzieć, i to nam przypominać nie trzeba, że będziemy mówić o rzeczach duchowych. Dlatego że jedno z drugim jest nierozłączalnie związane. I wiemy, bo już w raju duchowy upadek właśnie dotyczył jedzenia. Tak więc jedzenie jest nierozerwalnie związane właśnie z rzeczami duchowymi. I w kościele, w krok za apostołem Pawłem, listem do Koryntian, przestrzegamy was, nas przed gnostycyzmem. A co gnostycyzm uczy? Gnostycyzm naucza takich rzeczy, że jedzenie nie ma żadnego znaczenia, seks nie ma żadnego znaczenia, dlatego że to są rzeczy dotyczące ciała, że te rzeczy dotyczące ciała nie mają wpływu na rzeczy duchowe. I oczywiście to jest kompletna bzdura, dlatego że to, co ja robię, to, co ty robisz ze swoim ciałem, ma bezpośrednie, natychmiastowe przełożenie na naszą duchowość. I nie ma, na przykład w niedzielę rano, gdzie zabieram swoje ciało w niedzielę rano, to wszystko ma, również jedzenie ma bezpośrednie przełożenie na kwestie duchowe. I słuchajcie, jedzenie jest bardzo dużo. Są dwa rodzaje jedzenia. Jedno jedzenie jest złe, drugie dobre. W Księdze Kaznodziei Salomona mamy jedzenie, gdzie prorok mówi: o, nie ma nic lepszego pod słońcem, jak jeść, pić i takie rzeczy czynić. Czy to jest dobre jedzenie, czy złe? Oczywiście bardzo dobre jedzenie. Dlatego, że powinniśmy sobie ukroić kawałeczek szyneczki, kawałek szprota, kawałek napić się dobrego winka. Dlatego, że jak najbardziej to jest dobre jedzenie. Jaka jest charakterystyka tego jedzenia, o którym mówi kaznodzieja w Księdze Kaznodziei Salomona? Charakterystyka tego, co sprawia, że to jedzenie z Księgi Kaznodziei Salomona jest dobre. Oczywiście jedna malutka rzecz, a mianowicie wdzięczność. Wdzięczność. Bóg daje nam te rzeczy i z wdzięcznością powinniśmy z tych rzeczy korzystać, właśnie z jedzenia. Jakie jest inne jedzenie? Złe jedzenie? O złym jedzeniu. Ktoś jeszcze słucha? Słuchajcie, złe jedzenie, jakie jest złe, ja już sam nie wiem, ja już sam siebie nie słucham. Złe jedzenie to jest jakie jedzenie? Jedzenie, o którym mówi apostoł, że waszym Bogiem jest wasz brzuch. Tam jest miękki znak, at the end. Brzuch, czyli tak jak brzuch jest miękki, tak brzuch na końcu. Paweł się śmieje, co on mówi? Ale właśnie, na czym polega to złe jedzenie z kolei? To złe jedzenie, no to właśnie wszystko się kręci wokół jedzenia. Moim Bogiem jest brzuch, czyli wszystko wokół jedzenia. I słuchajcie, to może, i o tym wielokrotnie rozmawialiśmy prywatnie i publicznie, że to może się pojawić w bardzo niepozorny sposób, to kiedy brzuch staje się moim Bogiem, jak na przykład to, kiedy 8 godzin, 17 godzin dziennie chodzę od sklepu do sklepu, żeby kupić właściwe produkty do jedzenia. Kiedy wszystko się kręci wokół mojej diety, no to wtedy oczywiście znowu Bogiem moim staje się, albo kiedy uważam, że moja dieta stanowi moje ocalenie. Ale główny problem jest jaki? Kiedy brzuch jest moim Bogiem, to oznacza brak wdzięczności. Czyli mam krótkowzroczny, tylko tutaj, nie potrzeba okularów, krótkowzroczne spojrzenie, perspektywę tylko na mój brzuch. Tak więc, i słuchajcie, to jest tylko liźnięcie tematu. Jedzenie tak czy siak jest bardzo blisko w Biblii, bo o to nam chodzi, bardzo blisko związane z duchowością. I oczywiście są takie urywki jak przypowieści 30-20, nie ma tego, 30-20, gdzie seksualna niemoralność jest związana właśnie z jedzeniem. Że ktoś obciera sobie usta i mówi: nie zrobiłam nic złego. Ale podobnie, chodzi jedzenie, jedno z drugim jest bardzo blisko związane. Słuchajcie, w dzisiejszym urywku chciałbym wyczulić nas na trzy rzeczy w całym czwartym rozdziale. Pierwsza rzecz to oczywiście Chrystus. Wszystko, co miało miejsce w życiu Elizeusza, znajduje swoją pełnię w życiu Jezusa. Czyli wszystko, co jest tutaj, stanowi jedynie zapowiedź tego, co nadejdzie, tą pełnię, która przyjdzie wraz z Chrystusem. Tak więc, kiedy patrzymy na Elizeusza, powinniśmy jeszcze widzieć Jezusa w jeszcze jednym dodatkowym aspekcie. Pamiętamy, Jezus przyszedł jako co? Jako nowa, prawdziwa świątynia. Świątynia już była, cały czas była. Podczas gdy Jezus przychodzi jako nowa, prawdziwa świątynia. On, czyli relacja z Nim, jest naszym nowym miejscem spotkania z Bogiem. Zburzcie mnie, mówi nasz Pan, zburzcie mnie, a ja w 3 dni odbuduję tą świątynię na nowo. I podobnie z Elizeuszem mamy umeblowane mieszkanko na piętrze. Meble wskazują na obecność świątyni i oczywiście pamiętamy obecność świątyni, o dziwo, pośrodku północnego odstępczego królestwa. Słuchajcie, pamiętacie to? Ilu było dobrych królów na północy? 0. Ani jednego. Wielu dobrych królów na południu, na północy ani jednego. A tutaj nagle mieszkanko staje się jak gdyby świątynią. I oczywiście nie mieszkanko, ale osoba Elizeusza wskazywała na obecność świątyni pośrodku ludu Bożego. Dlatego, tak więc przede wszystkim Chrystus, musimy patrzeć i szukać naszego Pana. Po drugie, w całym czwartym rozdziale mamy jeden główny temat, a to jest budowanie kościoła resztki. Kościoła, który został odcięty od świątyni. Pamiętacie, szatan widzi, że coś się dzieje i zrobi wszystko, żeby zatrzymać postęp Królestwa Bożego. Szatan zdaje sobie sprawę z tego, że coś niepokojącego się dzieje. Odciął, w końcu odciął północne królestwo od świątyni w Jerozolimie przez Lewiatana, przez Baszę, króla północy. I teraz jedyna rzecz, którą powinniśmy znaleźć w północnym królestwie, to powinno być przekleństwo i śmierć. A tutaj szatan widzi życie, więcej widzi błogosławieństwo, co zaczyna go strasznie niepokoić. Więc musi zniszczyć i zanegować wszelką oznakę przychylności nieba. Tak więc to prowadzi do tego trzeciego punktu, na który chciałbym nas wszystkich wyczulić, to jest nieprzejednana wrogość. Słuchajcie, cały czwarty rozdział mówi o wrogości, wrogości wierzycieli na sam początek, wrogości sił, które uderzają w głowę dziecka, wrogości nawet jak widzimy w dzisiejszym urywku, wrogości roślin, można wręcz tak to ująć. Wrogość przede wszystkim wymierzona w dzieci. Szatan najpierw próbuje systemowo, państwowo je odebrać, uprowadzić, potem zabić, pamiętamy, uderzając w głowę. Moja głowa, synek jeszcze wykrzyknął ostatnie słowa. Tak więc cały rozdział czwarty przedstawia Polskę. Mamy wojnę. Kobieta urodziła synka, synek podrósł. I najwyraźniej pierwszy raz, kiedy wychodzi na zewnątrz, do świata, co znajduje? Znajduje śmierć, znajduje uderzenie w głowę. I pamiętamy podsumowanie tego ostatniego urywka. Dziecko umiera i matka, Szunamitka, składa je na ołtarzu, czyli na łóżku Elizeusza. I wskazuje, że jej zasadą życia jest życie wiarą, której niewyobrażalnym przykładem Szunamitka jest dla nas. Życie wiarą to nie jest jakieś zachłanne, kurczowe trzymanie się rzeczy, których nie możemy zatrzymać, ale wręcz odwrotnie. Tak więc bierzmy przykład z Szunamitki, która zostawiła swoje życie, a mianowicie to, co miała najdroższego, swojego syna na ołtarzu i poszła szukać Elizeusza, pamiętacie, ze słowami skierowanymi do męża, będzie dobrze. Tak więc musimy oddać Bogu, złożyć na ołtarzu Bogu najdroższe nam rzeczy, które wydają nam się żywe, ale są martwe, po to, żeby odebrać je z powrotem żywe od Boga. Ale z tego, co widzimy, cały czwarty rozdział, to widzimy Boga, który zwycięża plany szatana. Szatan jednak się nie poddaje, zazdrośnie broni swojego terytorium. W 1 Jana 3,8 czytamy, a Syn Boży na to się objawił, aby, to był ten cel, jeden z celów, aby zniweczyć, zanegować, skasować dzieła diabelskie. Tak więc nie bądźmy naiwni, nie myśl nawet przez chwilę, że On zostawi ciebie w spokoju czy twoją rodzinę. Wręcz odwrotnie, będzie próbował za wszelką cenę wpełznąć, będzie próbował za wszelką cenę podważyć drzwi, żeby dostać się do środka i zniszczyć, i zniechęcić. I słuchajcie, nie chodzi o to, żeby się bać, ale cały czas i cały czwarty rozdział właśnie o tym mówi, że mamy być czujni, zamiast naiwni, zamiast jacyś tacy niefrasobliwi, jak głupiutkie dzieciątka. I w dzisiejszym urywku szatan będzie znowu próbował, to już trzeci raz, wcześniej uderzył w głowę dziecka, próbuje jak gdyby odwrócić przekleństwo z ogrodu. Teraz kolejna taktyka z ogrodu Eden, z rodem z ogrodu Eden. Zjedzą, uczniowie proroccy zjedzą coś atrakcyjnie wyglądającego. Coś, co ich o śmierć przyprawi. I werset 38. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Słuchajcie, musimy zwracać uwagę na takie drobnostki, które mają miejsce. Widzicie, tu jest wyraźna sugestia w tym wersecie. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz. Czyli jedno z drugim znajduje jakieś sprzężenie. Kiedy pojawił się głód, najwyraźniej pojawił się kryzys w seminarium w Gilgal, które kształciło przyszłych pastorów północnego królestwa. I kiedy pojawił się głód, Elizeusz udał się, powrócił wręcz na południe, aby ich wesprzeć. Pojawił się głód, także kolejna wrogość. Wszystko, słuchajcie, cokolwiek się pojawia w północnym królestwie, jest złe, jest nieprzychylne. Prowadzi do śmierci. Jest wrogie. Jest częścią batalii duchowej przeciwko Kościołowi. Tak więc Elizeusz udaje się na południe do Gilgal, gdzie, jak pamiętamy, było seminarium kształcące pastorów kościoła, jak kościół się nazywał, kościół resztki. I studenci seminaryjni byli głodni. Kryzys. Słuchajcie, to słowo, które tam jest powiedziane, gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, dosłownie jest powiedziane, że siedzieli naprzeciwko niego i się patrzyli na niego. Także możemy sobie wyobrazić, bez słowa wręcz mówili, nakarm nas. Niepotrzebne było nawet to stwierdzenie, bo wiadomo było, co się dzieje. I Elizeusz rzeczywiście przychodzi, aby ich nakarmić. Siedzą, patrzą na niego, wygłodniali. Elizeusz każe nastawić największy kocioł i przyrządzić zupę. Zwróćmy uwagę, jeden. I wyszedł jeden na pole. Tak więc jeden z nich, to nie było, że wszyscy czy większość, ale akurat jeden z nich wpadł na jakiś atrakcyjny pomysł, że wyjdzie na pole i znajdzie zioło, znajdzie coś, co uatrakcyjni tą strawę, którą Elizeusz kazał przyrządzić. I słuchajcie, jeżeli jesteśmy, że tak powiem, wyczuleni już według tego, co autor czwartego rozdziału chce, abyśmy myśleli, jak chce, żebyśmy myśleli, no to już momentalnie wiemy, co się będzie działo. Jeżeli wychodzi na zewnątrz, to już wiemy, co znajdzie. To już wiemy, jaki będzie koniec tej opowieści. Na pewno nie będzie mógł, na pewno nie znajdzie niczego dobrego. Słuchajcie, to słowo nazbierać jarzyn. To słowo jest bardzo interesujące. Niestety nie występuje zbyt wiele razy. To nie jest takie zwykłe słowo jarzyny czy zioło. Niestety nie występuje zbyt wiele razy w Starym Testamencie, bodajże tylko 4 razy. I słuchajcie, przynajmniej w połowie razy, przynajmniej w 2 przypadkach zostało przetłumaczone jako światło. Jako światło. Tak więc wielu tłumaczy wręcz, że szukał, że ten jeden, który wyszedł na zewnątrz, szukał świecących ziół. Czyli szukał czegoś, co będzie wyglądało, ja bym powiedział, dość atrakcyjnie. No nasze skojarzenia powinny być od razu jednoznaczne. Nie ulega już żadnych wątpliwości. Tak jak w raju owoce wyglądały smacznie, wyglądały atrakcyjnie, tak samo tutaj jest, to słowo sugeruje podobną rzecz. Jednak jak mówi nasze polskie przysłowie, pozory mylą. Szatan często przychodzi właśnie w kształcie, pod postacią anioła jakiego? Światła. Tak więc wyszedł na zewnątrz i szuka ziół. Szuka... Czego szukasz? Przepraszam? Szukasz światła na zewnątrz? Ty się dobrze czujesz? Słuchajcie, to jest główna lekcja z całego tego urywka dla nas. Ty się dobrze czujesz? Wychodzisz na zewnątrz, żeby szukać światła? Super. Co znalazł? Znalazł wijące się pnącze i co dziwnego, choć ich dotąd nie znali, werset 39 się kończy, choć ich dotąd nie znali. I w 5 Mojżeszowej czytamy, w 11 rozdziale, i słuchajcie, tego typu wyrażenia powinny, bo to jest cel tych wyrażeń. Jeżeli mamy stwierdzenie, choć ich przedtem nie znali, momentalnie powinniśmy myśleć, ale chwila, ja gdzieś to już słyszałem, coś autor, gdzieś autor próbuje mnie zabrać. I zobaczcie, 5 Mojżeszowa, 11 rozdział, począwszy od 26 wersetu. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo, jeśli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Dlaczego? Dlaczego miałbyś się udać za rzeczami, których nie znasz? Dlaczego? Cóż możesz znaleźć? Tak więc wracając do naszego, czyli dalej, jeden dalej, a gdy potem, których dotąd nie znali. I zwróćcie uwagę, chciał nazbierać jarzyn. Zło jest, wszędzie jest wrogość, zło jest w ziemi, ziemia jest pod sądem. Trucizna jest wszędzie, choć ogórki wyglądają dobrze, czy cokolwiek to słowo hebrajskie oznacza, owoce, nie wygląda, na 100% nie wygląda jak trucizna na pierwszy rzut oka. Wyglądało bardzo dobrze, bardzo smacznie, ale takie nie było. Tak więc, jeśli jesteś w kościele, jeśli jesteś pośrodku ludu Bożego, to Bóg uchroni cię, uzdrowi cię, nawet jeśli się pogubisz i zjesz coś trującego. Ale musisz być w kościele. Musisz szanować proroka. Jeśli nie szanujesz proroka, to na zewnątrz to czeka cię tylko przekleństwo i nic nie znajdziesz dobrego na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, świecących ziół i natknął się na dzikie, dosłownie płaskie przy ziemi. Luther w swoim tłumaczeniu Biblii oddał to słowo wijące się albo pełzające, pełzające pnącza i nazbierał z nich dzikich ogórków. Także już wiemy, czy przynajmniej powinniśmy wiedzieć, jaka duchowa siła, wroga duchowa siła stoi za tą strawą. I słuchajcie, pytanie jest takie. Naprawdę? Naprawdę nie znajdziesz nic dobrego na zewnątrz? Czy to nie jest zbyt absolutystyczne, zbyt przesadzone stwierdzenie? Ale przecież chodzimy do lekarzy, przecież cała prawda jest Boża, możemy powiedzieć. Jak możesz powiedzieć, że nie znajdziesz niczego dobrego na zewnątrz? Ale słuchajcie, prawda jest taka, że dokładnie tak jest. Według tego urywka, wszystko, co jest na zewnątrz, musimy nie tylko być ostrożni, ale wszystko, co jest na zewnątrz, wręcz jest wrogie. Wszystko musi być przyniesione tutaj, poddane odtruwaniu, odpowiedniej interpretacji, aby nam służyło. Tak więc słuchajcie, nie ma przyjaznych prawd, które o tak po prostu fruwają i są tam na zewnątrz. Czy to lekarze, czy cokolwiek. I zresztą sami wiecie doskonale, że nawet jeśli chodzi o opinie lekarskie, wszystko to musi zostać nie tylko poddane właściwej interpretacji, ale co się dzieje, jeżeli ktoś z nas zachoruje. Przynosimy to tutaj, wspieramy siebie w modlitwie, wspieramy siebie w mądrości, to wszystko musi zostać poddane reinterpretacji, tak, aby nam mogło służyć. Tak więc tak ten świat działa. Ci, którzy są w środku, za drzwiami, zostaną zachowani od trucizny na zewnątrz, podczas gdy ci, którzy myślą, że znajdą coś atrakcyjnego i prawdziwego i życiodajnego na zewnątrz, naprawdę znajdą truciznę. Co znajduje? Oczywiście ten, który poszedł, to oczywiście w ogóle nas nie dziwi, skoro wyszedł na zewnątrz, znajduje śmierć. Kultura, i to jest dość interesujące, że kultura, w której dominuje śmierć, nie ma też dobrego jedzenia, nawiasem mówiąc. Czyli jeżeli jest kultura, która jest odstępcza od Boga, to też powoduje w taki bardzo literalny, dosłowny sposób, że w takiej kulturze, w takim miejscu, nie chcę wam opowiadać o naszej podróży do Petersburga, w takim miejscu po prostu ciężko znaleźć nawet smaczne jedzenie. Co czyni Elizeusz? Elizeusz za pomocą mąki lub innej potrawy, bo dosłownie to oznacza albo mąka, albo inna potrawa, którą dodaje do kotła, unieszkodliwia tą truciznę. Tak więc świątynia, Słowo Boże, Kościół jest tym, który unieszkodliwi trujący charakter wpływu ze świata. Ale słuchajcie, ten wpływ musi być tu przyniesiony, i musimy zostać ozdrowieni pośrodku ludu Bożego. I teraz słuchajcie pytanie za 622 tysiące dolarów. Pamiętacie pierwsze wyczulenie, którym nas próbowałem wyczulić na samym początku? Jakie jest odniesienie tej historii do życia Jezusa? Czy Jezus ostrzega, że coś jest trujące? Kojarzycie jakieś takie? Słucham? Tak, to jest jeden przykład. Ale jeden inny znajdujemy w Ewangelii Mateusza 16. Ewangelia Mateusza 16. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Czyli podobnie, jeśli chodzi o chleb, jeśli chodzi o mąkę, Jezus przestrzega: uważajcie, nie jedzcie tego, dlatego że to was zabije. I w 12 wersecie mamy interpretację: mamy się strzec nauki faryzeuszów i sadyceuszów. I oczywiście jest końcówka Marka, gdzie też jest mowa o czymś trującym. Słuchajcie, ten urywek Mateusza 16 w spotęgowany sposób mówi dokładnie o tym samym, co wydarzyło się w przypadku Elizeusza. Dlatego, że w tym urywku z drugiej królewskiej mamy truciznę, która została przyniesiona z zewnątrz do środka. Co jest w tym przypadku? Trucizna znajduje się w środku, albo inaczej, wręcz odwrotnie. Trucizna znajduje się również na zewnątrz, ale nasz Pan ogłasza: uwaga, uwaga, ta grupa jest naprawdę na zewnątrz. Oni są na zewnątrz i są przygotowani na to, aby spotkał ich sąd. Następnie w kolejnym urywku, werset 42, czytamy: potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, z pierwocin. I oczywiście tych chlebów nie wolno było jeść aż do czasu ofiarowania w świątyni. I problem jest jaki, że no nie można było zanieść tych pierwocin do świątyni, dlatego że na południu północnego królestwa jest mur berliński, który powstrzymuje ludzi przed podróżowaniem do świątyni. Tak więc ten oto człowiek przynosi te chleby do nowej świątyni, a tą nową świątynią jest właśnie obecność Elizeusza. Tak więc oto nowa świątynia. Elizeusz każe dać ludowi, by ten jadł. Pojawia się, zwróćcie uwagę, podobny sprzeciw jak w przypadku uczniów Jezusa. Sługa twierdzi, że 20 chlebów to za mało, dlatego że nie myślcie, że to były takie chleby jak w dzisiejszych czasach. To jeden człowiek przyniósł 20 chlebów i wór świeżego ziarna, także jeden człowiek był w stanie to unieść. To były po prostu małe chlebki. Ale Elizeusz powtórnie, drugi raz powtarza identyczne polecenie, wydaje słudze: po prostu słuchaj mnie, to co ja mówię. A później jeszcze dodaje: gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. I oczywiście w Ewangelii Jana, 6 rozdział, mamy tą samą sytuację. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych. I to jest podkreślone po to, aby nas zabrać właśnie do Elizeusza i do tego pierwszego rozmnożenia chlebów. I zwróćcie uwagę, że tutaj mamy 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. I mamy 5 tysięcy mężczyzn, których nakarmił Jezus, i następnie zebrano ile koszy, pamiętacie? 12 koszów. W Ewangelii Jana, podobnie jak w Ewangelii Mateusza, to jest stwierdzone. Tak więc wszystkie te cuda, z którymi mamy do czynienia w czwartym rozdziale drugiej królewskiej, oznaczają Bożą opiekę nad Jego ludem. Słuchajcie, takie cuda może się nie wydarzą w naszym przypadku, ale Boża opieka, czyli zdrowie, powrót do zdrowia, ochrona przed państwem, ochrona przed złymi wpływami z zewnątrz, czy wreszcie chleb, zwróćcie uwagę, nie powiedzielibyście, że te pieniądze, które macie, to w niesłychany sposób, w cudowny sposób zostały pomnożone w waszych domach. Ale wszystkie te, cały czwarty rozdział, czy to nakarmienie, czy to ochrona przed trucizną, czy to ochrona przed wściekłymi atakami sił ciemności, wszystko to oznacza, że nasz Bóg jest tym, który te dary nam rozdziela. A wszystko to, pamiętajcie, jaki jest refren czwartego rozdziału, wszystko to ma miejsce za zamkniętymi drzwiami. Na zewnątrz, nawet jeżeli są dobre rzeczy na zewnątrz, one muszą zostać przeniesione do środka. Tak więc mamy być wierni, oddzieleni od kultury wokół nas, ale to oddzielenie jest szczególnego rodzaju. Jest to oddzielenie, które przemienia kulturę wokół nas. Słuchajcie, jeśli staniemy się tacy jak kultura wokół nas, to nasza misja jest już zakończona. No to już nie mamy żadnej misji. Musimy być oddzieleni, musimy być za zamkniętymi drzwiami po to, żeby móc ogłosić całej kulturze, całemu światu na zewnątrz, że oto Chrystus jest Królem i że On wszystko sprowadzi w poddanie pod swoje stopy. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy, że Ty jesteś naszą ochroną. Ty jesteś naszym błogosławieństwem. Ty doprawdy sprawiasz, że te rzeczy, które nigdy w życiu byśmy nie liczyli, że się rozmnożą, że Ty sprawiasz, że owocujemy w naszym życiu, że wszystko, czegokolwiek nie dotkniemy, pomnaża się dzięki Twojej łasce. Dziękujemy za tak wielkie błogosławieństwo, wiedząc, że Ty nas strzeżesz i Ty nas prowadzisz, aż bezpiecznie doprowadzisz nas do celu. Amen.